Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam. Porozmawiamy dziś o zmianie i o przełomie w życiu, czyli o tym, co w tym podcaście w zasadzie absolutnie kluczowe. Porozmawiamy o takiej sytuacji, kiedy mówimy sobie, mam już siebie dość. Tymczasem, jak mówi moja wojowniczka, rzeczywiście jest tak, że my siedzimy na piecu negatywnych emocji. No i stajemy się tym, o czym myślimy. Uzależniamy się od życia, którego nie lubimy. Na szczęście, choć nie wszyscy mają tego świadomość, nie wszyscy o tym wiedzą, można zmieniać myśli. Okazuje się, że nie można przecenić wpływu naszych myśli na nasze samopoczucie i fizyczne, i psychiczne, i psychiczne, i fizyczne. Jak wykorzystać mózg, zamiast być na jego łasce bądź niełasce? Tego się dzisiaj, mam nadzieję, dowiemy. Trenerka świadomego życia, zarządzania, przywództwa. Jedyna w Polsce przedstawicielka doktora Joe Dispenzy. Kasia Jamroz. Witam cię, wojowniczko.
Dzień dobry, witam cię, Aniu.
Kasiu, zacznijmy od tego. Jesteś coachem, trenerką świadomego życia. Co to właściwie znaczy? I czy można odpowiedzieć krótko na to pytanie?
Postaram się. Postaram się, żeby było krótko. Jak ja sobie o tym myślę, to ja pomagam ludziom w dostrzeżeniu tego, co jest niewidoczne. I to, co nimi kieruje, steruje, zarządza, jak gdyby od tyłu. Może od podświadomości, a czego po prostu nie jesteśmy świadomi, a potem te nasze wybory, jak się przyjrzymy, to są właśnie sterowane jakimś programem, a ten program to może nawyk. I bardzo często, jak myślimy o nawykach, to kojarzy nam się, że to są nawyki, no może alkohol, może papierosy, może, nie wiem, narkotyki. A bardzo często jesteśmy uzależnieni od naszych myśli, od naszych emocji i nawet o tym nie wiemy, więc ja pomagam ludziom dostrzec te takie uzależnienia i ich wpływ na ich życie.
Czyli to jest tak, że przychodzi do ciebie ktoś, komu jest z sobą źle, ale nie wie dlaczego.
Tak, albo ktoś przysyła tą osobę i mówi, słuchaj, przyjrzyj się temu. A czasami ludzie przychodzą w ogóle z innych powodów. Na przykład chcą popracować nad jakąś częścią bycia lepszym liderem. I w trakcie tych rozmów dochodzimy do takiego miejsca, co nam stoi na drodze, żeby może nim być. Zaczynamy sobie zdawać sprawę, że liderem no, stajemy się, albo tak naprawdę jesteśmy, to jesteśmy kim my jesteśmy. To nie jest stanowisko, to my jesteśmy tą osobą, która ma pewne wartości, która skupia się na pewnych rzeczach, promuje pewne rzeczy, które są dla nas ważne, a to zaczyna tworzyć nasz taki styl liderski i przez to, kim jesteśmy, tworzymy kulturę. Zarządzania.
I w ogóle świat.
I w ogóle świat, tak? Mhm. I w jakichkolwiek relacjach jesteśmy, tak? No i potem się okazuje, że nigdy nie zadaliśmy sobie pytania, co jest dla nas ważne.
Żyjemy i nie wiemy.
Tak, ale zachowujemy się z tego miejsca, co jest dla nas ważne. Mhm. Czyli jeżeli na przykład, to jeszcze tutaj muszę dodać, bo to jeszcze zależy od naszej definicji tego, co jest dla nas ważne. Bo właśnie. Możemy powiedzieć, że, nie wiem, rodzina jest dla nas ważna, tak? Ale mamy inną interpretację, co dla nas rodzina oznacza. I myślę, że to jest też istotne, żeby zrozumieć tą naszą własną definicję.
Ona musi być spersonalizowana.
Tak, bardzo.
Czyli właśnie nie ma tych ogólnych definicji.
Nie.
Można się zdefiniować też w takiej pracy z tobą.
Tak, Tak, jak najbardziej. Znaczy ja myślę, że większość ludzi używa generalnej definicji i myślę, że tam się gubi.
Właśnie, bo jak mówi się, że najważniejszą moją wartością jest właśnie bycie w tej rodzinie, czy tak, praca na rzecz tej rodziny, to wcale nie zawsze znaczy to samo.
Absolutnie nie. Mhm. Ja myślę, że znalezienie własnej definicji, żeby z nią się poczuć dobrze. Bo jest taki jakiś może ideał, tak? Albo społeczeństwo nam narzuca ten ideał, a on wcale nie jest może zgodny z tym, kim my jesteśmy, co czujemy i jak chcielibyśmy być. I potem toczymy tą wewnętrzną walkę.
Czy świadome życie obejmuje też podświadomość? Już napomknęłaś dosłownie połową zdania, ale to warto rozwinąć. Ty często na swoich warsztatach, na swoich wykładach mówisz o tym, że wiele informacji o nas kryje się właśnie, ty mówisz, z tyłu, a może to właśnie w tej podświadomości, do której nie zawsze mamy dostęp.
Tak, świadome życie to zdanie sobie sprawy z tego, co jest nieświadome, a to, co nieświadome, to zazwyczaj tkwi w naszej podświadomości. To zostało zaprogramowane w nas dosyć wcześnie w życiu, kiedy nie do końca chyba mieliśmy, no na pewno nie mieliśmy świadomości tych programów, tych wartości, pewnych schematów. Były one nam przekazywane, bo tak najlepiej wiedzieli nasi opiekunowie, nasi rodzice. Tak naprawdę w tym nie ma nic złego, tak? Tylko chyba jest ważne, żeby zdać sobie sprawę, dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. Dlaczego pewni ludzie wywołują w nas pewne reakcje? Dlaczego na pewne sytuacje jesteśmy neutralni, a w innych tracimy siebie? I myślę, że dopóki nie zdamy sobie sprawy z tego, co w trawie piszczy, to co jest właśnie, jak ja to mówię, w tym tle, no to jesteśmy na łasce tych programów.
Na łasce tych programów.
Tak.
Bo właśnie mówiąc program, to rozumiem, że myślisz, że to jest właśnie to, w czym zostaliśmy wychowani, według jakich wzorców, jakich przekonań. Świadomie bądź nieświadomie, bo tak, rodzice też nie zawsze świadomie nam coś wdrukowują, prawda?
Tak, tak. Tym bardziej, że oni sami mogli, znaczy na pewno dostali to od swoich rodziców, czy od środowiska, którym się wychowali. I ja chcę tutaj podkreślić, tu nie obwiniamy tego. To chodzi o zdanie sobie sprawy, że coś takiego istnieje, że jest pewien schemat myślowy, który później kieruje schematem uczuciowym. Nie zdajemy sobie sprawy, że to napędza nasze działanie albo steruje naszym działaniem i bardzo często również nie zdajemy sobie sprawy, że zataczamy kółko.
Właśnie.
Że robimy dokładnie to samo, no, oczekując tych innych rezultatów, rodzi się większa frustracja, a my nie wiemy czemu.
Jak się dostać do tej wiedzy o sobie, tej nieuświadomionej? Rozumiem, że do tego też są potrzebne jakieś narzędzia.
Tak, ale myślę, że tym pierwszym krokiem, który jest chyba najtrudniejszy, to jest świadomość. Uświadomienie sobie. A żeby sobie uświadomić, z mojego punktu widzenia musimy zwolnić. Musimy się zatrzymać. Musimy dać sobie szansę na refleksję. Ja mam takie może wytarte powiedzenie, że nie uczymy się z doświadczeń, uczymy się z refleksji nad nimi. Zobacz, ile razy robimy tak, jesteśmy w kołowrotku, robimy, biegniemy, nawet nie zdążymy siebie poklepać po ramieniu, słuchaj, świetnie ci poszło i już jesteśmy w czymś innym. I nie ma tego momentu, kiedy możesz powiedzieć, jak mi poszło.
Albo dlaczego mi nie poszło.
Albo dlaczego mi nie poszło.
Albo dlaczego mnie atakują te negatywne myśli.
Tak.
Skąd to się u mnie wzięło.
Dokładnie.
I cierpimy z tego powodu, ale tak jak mówisz, za chwilę lecimy dalej,
tak,
bo nie mamy czasu poklepać się po ramieniu.
Tak. I nic nie robimy i nie, po prostu nie zadajemy sobie pytania, no co się wydarzyło? Bo bardzo często, myślę, jest tak, że jak sobie zadajemy to pytanie, to idziemy w schemat obwiniania siebie.
Aha.
Że idziemy w schemat, no znowu coś się sknociło, znowu coś mi nie poszło, tak? Zamiast po prostu być obiektywnym, i spojrzeć na to, okej, no to jak to poszło, jak to się wydarzyło, co ja mogę zrobić inaczej. I również jest ten element, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu w życiu. Nie mamy. Więc dlaczego się nimi obwiniamy?
Tak, ale mamy też skłonność do tego, żeby walić w siebie.
No tak, jak najbardziej. Ale myślę, że to też jest, coś ma związek z braniem odpowiedzialności za pewne wybory. Albo za brak wyborów. Brak decyzji jest decyzją. Brak wyboru jest wyborem, tak? I bardzo często, jak obserwuję moich klientów, to sprowadza się do niechcenia wzięcia odpowiedzialności za te wybory, tak? No bo jak podejmę wybór, to musiałabym coś z tym zrobić.
Ten mój podcast, ja czasami muszę moim słuchaczkom i słuchaczom przypominać, że to jest podcast o ludziach, którym zależy. O takich ludziach, którzy kiedyś coś zrobili w swoim życiu i udało im się i pomyśleli sobie, że no, może warto podzielić się tym swoim doświadczeniem, tą swoją drogą z innymi ludźmi i właśnie dzielić się tą mądrością. Pomyślałam sobie, że warto by było zapytać cię o definicję mądrości, bo my czasem też się gubimy w tych definicjach mądrości.
To trudna definicja i myślę, że to jest też bardzo taka osobista definicja. Ale myślę, że mądrość to jest umiejętność spojrzenia na to, co się wydarzyło bez oceny, bez krytyki i bez takiego ładunku emocjonalnego. Bo chyba wtedy tak naprawdę możemy temu się przyjrzeć.
Najbardziej obiektywnie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale rzeczywiście, bo jeżeli jesteśmy cali w emocjach, jeżeli jesteśmy jedną ucieleśnioną emocją, to my jesteśmy ślepi.
Jak najbardziej, to te emocje, to już nie, może nie będziemy wchodzić tak bardzo głęboko w to, ale emocje, każda emocja ma częstotliwość, każda emocja ma również substancję chemiczną w naszym ciele, o czym nie wiemy może. I w momencie, kiedy ich doświadczamy, to jesteśmy pod wpływem, no jesteśmy odurzeni substancjami chemicznymi, które nasze ciało produkuje pod wpływem tych emocji.
Jesteśmy odurzeni.
Odurzeni.
Wiesz, jak człowiek to wie, a ja się od ciebie dowiedziałam tego podczas warsztatów, które odbyłam, wspaniałych. I teraz jak patrzę na życie i patrzę na różne sytuacje takie międzyludzkie, to to tak widać, jak my jesteśmy odurzeni emocjami i jak robimy głupoty w związku z tym. Ty masz różne takie ciekawe też, wiesz, sposoby na to, jak powstrzymać te emocje, ale wiesz co? Jak zapanować nad nimi, ale może po kolei. W tym podcaście też jest, myślę, że cenne to, że mówimy przez swoje doświadczenie i mówimy też o tym, że nie zawsze byśmy tacy świadomi, nie?
I że... Oj, tak.
I że różne rzeczy się po drodze wydarzały i że były turbulencje i zakręty i perturbacje i błędy i porażki i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, jaki był przełomowy moment w twoim życiu?
To było jakieś 11-12 lat temu i życie postawiło mi na drodze wyprawę do Nepalu, na którą, ja nie wiem, czy ja byłam do końca przygotowana, ale jednocześnie... Byłam ciekawa, wystraszona, ciekawa, to było coś zupełnie innego i na pewno ta wyprawa wyrwała mnie ze strefy komfortu, tego wszystkiego, co ja wiedziałam o sobie, w co wierzyłam i postawiła przede mną wyzwanie. Postawiła wyzwanie, to była podróż, wyprawa, ekspedycja tak naprawdę na zdobycie szczytu na wysokości 5900 metrów. To było jakieś 18 dni wędrówki i z każdym dniem oddalasz się bardziej od tego punktu odwrotu, tak? Czyli już nie ma, w pewnym momencie nie ma odwrotu. I możliwość zdobycia tego szczytu jako nielicznej z grupy, w sumie było nas czworo, którzy dotarli na ten szczyt, to był przełomowy moment w moim życiu, gdzie osoba, która nie wierzyła w siebie, bała się wszystkiego, tak naprawdę bała się życia, pokazała sobie, że może. Stanęła na szczycie fizycznym i chyba takim metaforycznym.
Czyli zobaczyłaś, na co cię stać.
Tak, udowodniłam sobie, na co mi stać, bo tak to był dialog, ja nie potrafię, ja nie mogę, ja nie mam żadnych talentów, tutaj nic ciekawego, niczym się ciekawym nie interesuję. No taka jestem, taka przeciętna. I ja nie mówię, że teraz jestem nieprzeciętna, ale to mi pokazało, że można i że ten dialog, ten skrypt, który sobie powtarzamy, staje się bardzo często scenariuszem naszego życia.
To się urealnia, to się, tak. To się staje.
To się po prostu staje. No bo jeżeli każdego dnia sobie mówisz, ja nie mogę, no to nawet nie podejmujesz wyborów, które ci pokażą, że możesz. To po prostu nawet z łóżka nie wstajesz, przysłowiowo, tak? Nie ruszysz się z miejsca. No a na koniec dnia poczujesz się znowu bez sensu ze sobą. Powiesz, no ja nie mogłam, nic się nie wydarzyło. I tkwimy w tym kołowrotku. A to była piękna i trudna lekcja życia, która nadal trwa, ale ona mi pokazała, że ty możesz. I dziewczyna, która pojechała w te góry, to nie była ta dziewczyna, która wróciła z tych gór.
Czyli wystarczyło kilka tygodni?
Dla mnie wystarczyło kilka tygodni, ponieważ ta separacja od środowiska, tego, które znamy, to, naszego otoczenia.
Od tego, co cię tworzyło do tej pory.
Tak, tak. Tak. Okay. I które potwierdzało w pewien sposób to, że ja nie mogę. Ludzie, miejsca, sytuacje, w których ja po prostu się nie sprawdzam, ale tak naprawdę to chodziło o mnie. To nikt w niczym nie zawinił. To nie była niczyja wina. To byłam ja sama, która się ograniczałam, ale tworzyłam sobie środowisko, które pomagało mi zostać w tym ograniczeniu.
Też podświadomie.
Tak, oczywiście to było podświadome.
Powiedziałaś coś takiego, że wyszłam ze strefy komfortu, czyli to twoje poprzednie życie w pewnym sensie było jakoś tam zadowalające i było komfortem jakimś też, prawda?
Tak, ale to było cudne życie. I to jest taki paradoks wręcz, bo to było naprawdę cudne życie, cudne małżeństwo, wiele wspaniałych doświadczeń, tylko ta podróż uświadomiła mi, że w ogóle ja sobie zadałam pytanie, co ja tutaj robię? Ja sobie nigdy nie zadawałam pytania, kim ja jestem, co ja chcę, nie jako kolektyw, tak? Nie jako jednostka zespołowa, tylko co Kasia by chciała, co jest dla niej ważne.
I co się potem stało? Wtedy, kiedy cię olśniło, że jest potencjał, że możesz więcej, że zdobyłaś ten szczyt nad sam dobry początek. Wróciłaś i co? Przemeblowałaś swoje życie tak na starcie radykalnie?
Tak. Ale to, bo to jest tak, że jak takie rzeczy się dzieją, to nikt nam nie daje wskazówek. Albo nawet nie ma podręcznika, słuchaj, idź i tam dowiedz się, jak to zrobić właściwie. No więc ja wróciłam i ja wiem, że ja nie pasowałam. Ja po prostu, mnie się pudełka poprzestawiały i ja mówię, ja nie pasuję do tych pudełek. I ja zaczęłam tą drogę szukania, ale to szukanie również rozwalało. Ono rozwalało te wszystkie schematy, które do tej pory istniały. Wzbudziło wiele kontrowersji, bo dla zewnętrznego świata, no to jak ty możesz, kiedy ty masz ten taki ideał, do którego my wszyscy dążymy tak naprawdę, my wszyscy tego chcemy.
Czyli co miałeś?
Ja miałam naprawdę cudowne małżeństwo, miałam cudowną relację. Myśmy razem wszystko budowali, zaczęliśmy od samego początku, na emigracji. Mieliśmy niesamowitą więź.
W Stanach.
Tak, w Stanach. Na początku była Kanada, potem były Stany. I to było cudne i to pasowało, ale wiesz, też były, no to były role, tak, w które ja bardzo szybko musiałam wskoczyć, bo ja wyjechałam, że tak powiem, na biegu z kraju, bo to było zaraz po wrześniu 11, kiedy bardzo dużo zmieniało się w procesach imigracyjnych, więc ja miałam założenie, że ja będę w tym procesie przez 2 lata, ja byłam 3 miesiące, więc ja nawet byłam nieprzygotowana na taką zmianę w moim życiu. Emocjonalnie zupełnie nie byłam przygotowana. Dziewczyna z Łodzi nagle wylądowała w Toronto. Bez języka w tamtym momencie. Właśnie ze świeżym papierem z kończenia magisterki, gdzie nie mogłam się zrealizować, więc pewne marzenia poległy w gruzach. Na inne nie byłam przygotowana. Nawet chyba nie wiedziałam, że można marzyć. No i wskoczyłam w tory, które są takie nam przypisane, które są...
Czyli małżeństwo.
Małżeństwo, bycie żoną, partnerką, potem próba znalezienia się w tym świecie, znalezienie pracy, odnalezienie siebie, nauka języka, nowa kultura. No wszystkie takie role, jak tutaj zadbać o rodzinę, która jest po drugiej stronie. To były jeszcze czasy, że nie było telefonów, połączeń, wideo, Skype'u.
I człowiek miał poczucie, że trzeba pomagać.
Że trzeba pomagać, a poza tym ja miałam też poczucie, że ja porzuciłam. Poczucie winy. Że ja zostawiam moich rodziców jako jedynaczka. No to było dużo do przerobienia. Ale ja się myślę, że ja się świetnie potem wpasowałam w ten schemat, pomimo tego, że gdzieś tam z tyłu przerabiałam pewne układanki i klocki. I pamiętam, że był taki moment jeszcze w Toronto, w Kanadzie, gdzie ja sobie, ja się bardzo ze sobą męczyłam. Ja widziałam, jak natrętne myśli, ja sobie nie mogę z nimi poradzić. Właśnie to poczucie winy, ból fizyczny. Tej emocjonalności, wiesz? I to chyba już wtedy gdzieś ten proces się zaczął. Tylko mówię, on inaczej wyglądał. Ja poszłam po inne rozwiązania. które stopniowo chyba doprowadzały mnie do takiego momentu, że ten Nepal się wydarzył.
A, czyli to był pierwszy taki krok na nowej drodze, czyli drodze ku nowemu.
Tak, ale ja też nawet o tym nie wiedziałam. Okay. Ja naprawdę o tym nie wiedziałam, to tylko, bo to znowu były nowe okoliczności. Ja wtedy już byłam w Stanach, pojawiło się coś nowego. I ja po prostu kiedyś powiedziałam, słuchaj, do koleżanki, jak ty będziesz coś robiła takiego crazy, to mi powiedz, to ja się zapiszę. Ale ja sobie tak rzuciłam. I ona potem mówi, słuchaj, no to ja robię coś crazy, jedziesz? Ja mówię, no jadę. Tylko, że to było dla mnie takie nieświadome. Ja powiedziałam tak, ale to nie było do końca świadome. Ja dosłownie, jak przyjechałam do Nepalu, ja mówię, to jest ten Nepal. To są te Himalaje. Co ja tutaj robię? No. I to było dosłownie przebudzenie. Obcy ludzie. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jestem introwertyczną introwertyczką.
Introwertyczną...
Introwertyczką.
Okay.
To znaczy, że nie dość, że mam preferencje introwertyczne, czyli z czego czerpię energię, ale wszystkie moje inne preferencje są introwertyczne, czyli są wewnętrzne. Czyli to wszystko siedzi bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Więc jak ja już to zrozumiałam po latach, to wiele rzeczy w moim życiu nabrało sensu, że to nie jest ze mną coś nie tak.
Tylko taka jestem taka i mogę w tym być efektywnie.
Tak. I nie być ofiarą tego, tylko mogę używać to właściwie, bo wiem, że też są inne preferencje. Ja mogę je wyuczyć, tak? Po drugiej stronie jest bycie ekstrowertykiem. Preferencja na bycie ekstrowertykiem, tak? I jest to do nas dostępne. Pamiętasz, jak na warsztatach zrobiłyśmy takie ćwiczenie z pisaniem prawą, lewą ręką?
Tak.
Tak, jedna to jest strefa komfortu.
W naszym przypadku
prawa. Mhm. Robimy wszystko automatycznie, jest to proste, nie myślimy, idziemy do przodu. Natomiast już ta druga strona jest taka, no trzeba ją wyćwiczyć, ale jest potencjał.
Ale jest potencjał, bo coś tam napiszemy tą lewą, tylko na początku koślawo.
Koślawo, ale jak poćwiczymy, no to po tygodniu, po miesiącu zobaczymy progres, no ale musimy poćwiczyć.
Tak, czyli tak, zgromadziłaś nową wiedzę o sobie, to znaczy może inaczej, zrozumiałaś stare...
Tak.
Zrozumiałaś, co tobą rządzi. Mm-hmm.
I rozwaliłam.
Rozwaliłaś.
I rozwaliłam.
Też jedną część zostawiłaś, ale na nowych zasadach.
Tak.
Czyli jakby odłączyłaś się od starego programu.
Od starych programów, uzależnień, od podążania za tym, co inni mówią i z próby i znalezienia swojego zdania.
I też takiego nawykowego reagowania na rzeczywistość.
Tak.
Nie?
Tak. I zdania sobie sprawę, że jest bodziec. Ten sam bodziec. I jest ta sama reakcja, a ja chcę, żeby było inaczej. Żeby był inny, wiesz, wynik.
A jak długo trwałaś w tym takim życiu, które owszem było tą strefą komfortu, ale jednocześnie nie dawało spełnienia i satysfakcji?
Ale wiesz, co to jest właśnie dziwne, bo do tego momentu przełomu to ja naprawdę w tamtym świecie... Tamta Kasia była szczęśliwa, bo ona nie wiedziała, że jest tak do końca nieszczęśliwa. Były takie momenty, że mówię, no coś tu jest nie tak, ale to był, wiesz, to był taki moment histerii, a potem było wracanie do normalności, no bo życie, tu trzeba się ogarnąć. Więc to były takie wybuchy wulkanu, które potem osadzały się i żyjemy dalej. I tak naprawdę tym takim przełomem, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że ja nie wiem, kim ja jestem. Ja tak naprawdę nigdy nie zadałam pytania, co ja chcę robić, jak ja chcę to robić. To nie oznacza, że ja się nie zgodzę z tym, co robię, ale ja chcę mieć swoje zdanie w zamian tego narzuconego potencjalnie. I ten wyjazd do Nepalu to był ten moment. Kiedy ja zeszłam z góry, zobaczyłam, że mogę, no to potem jest, co ja jeszcze mogę. Jak ja chcę, żeby pewne rzeczy były.
W 2023 roku sprowadziłaś do Polski doktora Joe Dispenza.
Tak.
Charyzmatyczną, wpływową osobę, naukowca, który roztacza przed nami zupełnie inną wizję wiedzy,
tak.
Na przykład. Tak,
tak
można powiedzieć.
Tak.
Nie wiem, jak ty o nim powiesz, ale zastanawiam się, czy on, czy to, że stanął na twojej drodze, albo czy fakt, że go spotkałaś, miał wpływ na to dochodzenie do tego twojego nowego ja.
Nie początkowo, chociaż ja pierwszy raz o nim usłyszałam, na tym szczycie w Nepalu. I ja sobie, jak wróciłam, to ja sobie popatrzyłam, kto to jest ten dr Joe. Czytając książkę Biology of the Belief Bruce'a Liptona. I on tam się pojawił. I ja potem mówię, to jest świetne, ale ja w ogóle nie jestem na to gotowa. To jest uniwersytet, a ja dopiero jestem w żłobku tutaj. To w ogóle ja muszę poczekać. I 3-4 lata później wróciłam do tego, bo tak sobie poczułam, że może doszłam do przedszkola i warto teraz może, albo kończę podstawówkę, przy tych przemianach emocjonalnych, żeby tam zajrzeć. I to był chyba 2016-17 rok, kiedy ja pojechałam na jego pierwsze warsztaty. Oczywiście on się pojawił w moim życiu, kiedy znowu wielkie przemiany nadchodziły, nadeszły i ja się tego trzymałam. Ja użyłam to, co on nam pokazuje, jego metody, jego nauki stały się podstawą do moich kolejnych zmian, ale również do przerabiania życia. Zmiany podejścia życia, zdania sobie sprawy, że tak, nie mamy kontroli nad większością rzeczy w naszym życiu, ale mamy, możemy być, czuć się sprawczy, wiedząc, że możemy zmienić nasze podejście do tych sytuacji, że mamy wybór, jak chcemy ich doświadczać. I on, może nie on, ale jego nauki, to co on oferuje, stały się częścią mojego życia. Ja naprawdę w to uwierzyłam, ale to nie jest taka wiara ślepa, bo ja mogę powiedzieć i podpiszę się pod tym, że to, co ja się uczę, to ja testuję.
Cały czas.
Cały czas. Ja nie, to nie jest taka wiedza przeczytana, mówię, o, to jest fajne i oferuję to ludziom. Ja sama przez to przechodzę.
Czasami w bólach.
W dużych bólach. Bo, no bo chyba jako ludzie więcej uczymy się z bólu niż z radości.
Zdecydowanie. To jest taki trigger zmian, prawda? Tak. Czy cierpienie, porażka. Tak. Znaczy, oczywiście możemy się w tym zamknąć i tkwić do końca życia.
Tak, i to też jest nasz wybór. I
w poczuciu winy.
Tak.
Inaczej. Albo w poczuciu winy, albo winiąc świat za to.
Tak. I myślę, że bardzo często winimy świat innych za nasze niepowodzenia, że nasze życie tak wygląda. I można, oczywiście, jest to opcja wybór, ale myślę, że ona jest smutna, bo zamykamy się na tą możliwość, że możemy inaczej doświadczać tego życia. I ponownie będą w naszym życiu zdarzały się rzeczy, które są smutne, nieprzewidywalne, na które nie mamy wpływu, ale nadal możemy dokonać wyboru, w jaki sposób chcemy się z nimi zmierzyć. Możemy na nie patrzeć bardziej optymistycznie, ale tu nie chodzi o pozytywne myślenie.
Tak, bo to nie jest takie proste i to nie jest takie, chociaż nie wiem, może to niesprawiedliwe, że my tak zdeprecjonowaliśmy to pojęcie pozytywnego myślenia, albo ono samo się zdeprecjonowało, dlatego że niektórzy wyobrażali sobie, że wystarczy pomyśleć coś pozytywnego i to się stanie. A to chyba tak nie działa.
To tak nie działa, jeśli faktycznie tak się nie czujemy. Bo możemy sobie powtarzać najbardziej pozytywne myśli, afirmacje, a jeśli wewnątrz nadal czujemy się odwrotnie, inaczej niż ta myśl, no to nie działa, tak?
No właśnie,
bo jest to sprzeczne.
No dobrze, Kasia, to w takim razie jak stajemy się tym, co myślimy? No dobra, Kasia, to kim jest dla ciebie ta postać? Ta postać, która jest podziwiana i właściwie też pożądana, wiedza, którą powszechnie jest pożądana dla bardzo, bardzo wielu osób na całym świecie.
Kim jest dla mnie dr Joe? On jest dla mnie nauczycielem. Ja patrzę na niego jako świetnego nauczyciela. On ma niesamowity talent, dar przekazywania, tłumaczenia pewnych konceptów, wyjaśniania tak, że to staje się jasne i prostsze do zastosowania. Nie myślę o nim jako guru, nie myślę o nim jako moim mistrzu.
On chyba samo o sobie nie myśli.
Nie myślę, że tak,
o guru.
Że, tak, on w ten sposób, on myśli o sobie jako naukowcu. Poświęcił ostatnie 30 lat swojego życia na to, żeby badać mózg i pokazywać jego nieograniczony potencjał. Podczas wielu warsztatów na całym świecie odbywają się badania w trakcie warsztatów po to, żeby pokazać wpływ medytacji na nasz mózg, na nasze ciało i że wystarczy 7 dni medytowania i zachodzą niewyobrażalne zmiany w ludzkich ciałach. Teraz film wychodzi premiera była w Stanach obecnie, który właśnie pokazuje te wszystkie badania, co się dzieje z naszymi komórkami, jak my im tą miłość wysyłamy przez medytację, jak obniżymy poziom stresu. No to jest niesamowite, to po prostu urywa głowę, jak się temu przyjrzymy, jaki my mamy potencjał, którego nie wykorzystujemy. Ja to w nim podziwiam i to mnie zafascynowało, bo była to osoba, która nie tylko oferowała właśnie jakąś metodę, ale ona popiera to nauką.
Tak, to jest bardzo istotne dla człowieka zachodu zwłaszcza, prawda?
Tak. Potwierdza to nauką, potwierdza badaniami. No oczywiście jest, pojawia się potem duży front ludzi, którzy to negują, bo
no wiadomo,
to, bo wiemy, ale to jest piękne. Natomiast ta moja relacja, która zaczęła się tak przypadkowo, spowodowała to, że no jako jedyna Polka w jego zespole wylądowałam, zostałam niejako wybrana przez niego i zaczęło się to od bycia wolontariuszką. Podczas jego warsztatów następnie zostałam wybrana jako prowadzenie zespołów, grup ludzi, którzy przyjeżdżali na warsztaty i bycie takim połączeniem pomiędzy dr Joe a tą grupą, żeby pomagać zrozumieć te nauczania. To później doprowadziło do takiego pomysłu, że ja mówię, słuchaj, no wiesz, to jest Polska, to jest Europa. Tam jest tyle do uzdrowienia, to jest tak bardzo potrzebne. No i zaczęło się od poprawy tłumaczeń jego książek, które już były wydane w 5-6 lat temu. No ja tak zaczęłam drążyć ten temat.
Bo tłumaczenie to nie jest łatwa sprawa. To,
a zwłaszcza tej
nowej
tematyki.
Wiedzy.
Tak, nowej wiedzy. Mhm. Więc z koleżanką żeśmy przetłumaczyły to, współpracowały, żeby było to jak najbardziej wiarygodne przedstawienie tych treści. No i tak się zaczęło. I później były medytacje. No to czemu by nie zrobić medytacji po polsku? No ja tak drążyłam temat zrobienia warsztatów, żeby przyjechał do Polski. No oczywiście, jak już byliśmy w ogródku, to COVID się pojawił. Te warsztaty miały odbyć się w 2020 roku. I ja byłam na takim stand-by'u no, 3 lata.
Trzy lata.
Ale też wierzyłam, chociaż były momenty zwątpienia. Ja mówię, już ile można, tak? Ile można? Ale mówię, nie, no czekaj, to jest, tak wiesz, czekaj, ale działaj, tylko bądź cierpliwa. O może tak, bądź cierpliwa. No i potem przyszła ta wiadomość, jak nie teraz, no to nigdy. To był 2022, jesień 2022. No i ruszyło. No i zorganizowaliśmy, no pierwsze tutaj w Polsce, tak, warsztaty na prawie 1600 osób. Połowa społeczności polskiej, reszta osób z Europy, z całego świata przyjechała. Także było to niesamowite wydarzenie, przełomowe wydarzenie. No i teraz moją misją jest szerzenie tej pracy w Polsce, pokazywanie, że przełamywanie tych oporów pokoleniowych nawet tą pracą. Pokazywanie, że można myśleć inaczej w zespołach, że żeby zmienić kulturę, czy organizacyjną, czy kulturę narodową, musimy zacząć od zmiany samych siebie. I to powoduje ten efekt, tak, tego kamyczka wrzuconego.
Tak, bo my też jako naród, jako społeczeństwo też mamy swoją, no, trudną historię na plecach.
Tak.
I z tego też bardzo dużo wynika. Też mamy swoje programy jako zbiorowość,
tak,
prawda?
Tak, jak najbardziej. No. Ale jak zaczniemy przełamywać nasze własne programy, to automatycznie dotykamy tych kolektywnych programów. A jak je zaczynamy uzdrawiać, to uzdrawiamy pokolenia, uzdrawiamy na poziomie globalnym. I to jest moja misja. No bo jeżeli masz taką jakąś myśl o sobie i powtarzasz ją sobie świadomie lub nie, a zazwyczaj nie. To jest po prostu program, tak? To jest taka zdarta płyta, która leci, do której tak bardzo się głosu przyzwyczailiśmy, że już nawet nie zwracamy na to uwagi. No to jak sobie to powtarzasz dzień, miesiąc, lata, no to w to wierzysz. Wierzysz w tą myśl. No jak wierzysz, to ta myśl dyryguje tobą i ty podążasz za tą myślą, twoje ciało podąża za tą myślą, dokonujesz wyborów na podstawie tej myśli lub nie dokonujesz wyborów. No i następnie masz te doświadczenia, które przypominają te wcześniejsze doświadczenia. Na końcu każdego doświadczenia jest emocja, jest uczucie, z którym zostajemy. No i później tkwimy z tym uczuciem, a jak siedzimy z tym uczuciem, niekoniecznie fajnym, no to nie będziemy mieć pozytywnych myśli. Tylko to uczucie, jak gołębie, jak rzucimy takie okruszki chleba, tak? Myśli są jak gołębie. Damy okruszek.
Lecą.
Lecą. No to musimy wiedzieć, kogo chcemy karmić. Jakie myśli chcemy karmić, tak? No więc stajemy się tymi myślami, nie wiedząc. Funkcjonujemy na tym autopilocie. Jesteśmy nieszczęśliwi na autopilocie.
Tak. Robimy cały czas to samo.
Robimy cały czas. I wtedy, wiesz, a i najczęściej potem, co się zdarza, ktoś ci powie, słuchaj, no zmień się. Wiem lepiej. I nagle przychodzi tragedia, tak? Coś się wydarza. Załamanie. I najczęściej jest to miejsce, z którego większość próbuje się zmienić.
Czyli musi się wydarzyć coś mocnego, tak. Coś radykalnego, żeby pojawiła się gotowość.
Tak, tak.
I żeby pojawiło się wreszcie działanie.
Tak, bo ten ból, ta tragedia działa jak przebudzenie. Po prostu wyrywa nas z amoku, wyrywa nas no, z chodzenia po omacku, tak? Na tym właśnie autopilocie, robienie tych samych rzeczy każdego dnia, bezwiednie, wyrywa nas z tego i wtedy mamy ten moment świadomości, że możemy sobie przywinąć film do tyłu i zobaczyć, kurczę, chyba czas.
Chyba czas.
Chyba czas.
Bo jeżeli nic nie zrobię, to moja przyszłość będzie wyglądała tak, jak moja przeszłość.
Tak. I nadal sobie z tego nie zdajemy w ogóle sprawy, że powielając pewne schematy, powielając te same myśli, bojąc się pewnych rzeczy, próbując unikać ryzyka, bierzemy coś, co się wydarzyło i po prostu wklejamy to w naszą przyszłość. No więc ta przyszłość jest naszą przeszłością.
Tak. Słuchaj, jak sobie to uświadomiłam, to miałam dreszcze z przerażenia. Bo to, co też powtarzasz, najtrudniejsze w zmianie jest zrobienie dzisiaj czegoś innego niż wczoraj.
Tak, tak.
A z drugiej strony to przecież proste.
No nie rób tego, tak? Nie, no tak. Po prostu nie rób tego. Ale to, wiesz, to jest tak, że ponownie nie zdajemy sobie sprawy z siły nawyków. Prędzej pomyślimy o tych nawykach właśnie, nie mogę rzucić palenia, tak? I jak chcemy rzucić, to jest takie namacalne, tak? Bo jest papieros, a musimy go odstawić, no to mamy namacalność próby zrywania z nałogiem. Ale kiedy przychodzi do nawyków emocjonalnych, zachowawczych, myślowych, to jest coś, co nie jest widoczne do końca. Naprawdę trzeba się temu przyjrzeć, żeby zobaczyć, kurczę, ja mam dzień świstaka. Każdego dnia robię dokładnie to samo. Każdego dnia wkurzam się dokładnie w tym samym miejscu, na dokładnie tą samą rzecz.
I ciągle ją robię.
I ciągle ją robię. I ciągle ją robię.
Straszne. I my sobie to robimy.
I my sami sobie to robimy. I to jeszcze jest kolejna rzecz, że w tym wszystkim, w tym amoku kolejnym nieświadomości, to my obwiniamy wszystkich dookoła. No to jest jej wina, to jest jego wina, to jest świata wina, to jest sytuacji wina. I nie jest to bardziej mylne. Bo to my sami sobie to robimy.
I my sami uzależniamy się od życia, którego nie lubimy.
Tak.
To jest niebywałe. Wiesz, pokazałaś też ten film o tym gościu, który miał wykład na temat tego, że 39 lat,
tak.
A ktoś był dla niego blokujący.
Tak.
I w związku z tym on nic nie robił, bo ktoś był winien, bo stanął na jego drodze.
Tak, tak, tak. Taki moment utknięcia.
Tak. I 38 lat tkwił w takim poczuciu, że ktoś go skrzywdził, nie robiąc nic.
Ale również nie robiąc nic, i to też dla mnie było przełomem myślowym, że my naszą bezczynnością karamy innych. Że my chcemy ukarać życie innych, że coś się wydarzyło naszą bezczynnością. Czyli ja posiedzę sobie w miejscu, ja będę tutaj nieszczęśliwy.
I będę cierpiał.
I będę cierpiał na żądanie po to, żeby ich ukarać, żeby im pokazać. A jak tak przyjrzymy się temu, to ci ludzie poszli, zrobili rzeczy, żyją, nawet pewnie nie pamiętają tej sytuacji, a my nadal jesteśmy tacy zgnuśniali w tym naszym żalu, w tym naszym smutku, rozgoryczeniu i tak siedzimy i tkwimy, a życie nam ucieka. Kto jest warty tego? Kto jest warty,
żeby... Jaki nasz oprawca jest tego warty?
Tak, tak.
Żebyśmy my na własne życzenie schrzanili sobie życie,
tak.
Nie?
Tak.
Bo często wygrażamy tym rodzicom niby toksycznym, nie? Tym szefom niby toksycznym i tak dalej. jakąś korzyść z tego mamy, bo tacy biedni jesteśmy przecież.
No oczywiście.
Ktoś się może nad nami użalać.
A, no oczywiście i szukamy tego, no to ja tutaj sobie tak posiedzę. Poza tym nie muszę wziąć odpowiedzialności. Ja myślę, że to jest bardzo duży taki temat, że nie muszę wziąć odpowiedzialności. No bo jak zdecyduję się na coś, no to jest ryzyko, że może się nie udać. No zawsze jest ryzyko, że może się nie udać. No ale jak nic z tym nie zrobię, no to nie ciąży na mnie ta odpowiedzialność, tak? Tej potencjalnej porażki. Mimo, że to nigdy nie będzie porażka, to może być lekcja. Czegoś zawsze się o sobie dowiem i to mnie weźmie, przyprowadzi mnie bliżej.
Tak, to będzie zawsze informacja.
To jest informacja.
To nie jeden kroczek.
Tak, to jest informacja, która jest niezbędna, która cię przygotowuje na to, co jest przed tobą. Bez niej nie dotrzesz tam. To są takie, mówię, lekcje, które muszą, prace domowe, które muszą być odrobione na piątkę, żeby przejść do następnego etapu.
Do tego, że to wiąże się jednak z pracą, jeszcze dzisiaj przejdziemy. Natomiast skoro wywołałam osobę doktora Joe, jak mówisz o nim, Joe Dispenza, to może powiedz jeszcze o tym, kim jest ten człowiek dla ciebie, kim był kiedyś, kim jest teraz. Bo wiesz, jak się przyglądam, słucham tego, co mówi, to myślę sobie, o, wiele osób może powiedzieć, że to bluźnierstwo, bo na przykład osoby wierzące, chrześcijanie, oni twierdzą, że wszystko zależy od Boga. A tutaj jest fokus na człowieka, na mnie, który ma tyle narzędzi w sobie, który może tyle zrobić ze swoim życiem. Czy to się wyklucza?
Nie. Nie wyklucza się. Dla mnie ta wiedza, nauka, metoda, po pierwsze poszerzyła mi horyzonty. Pokazała mi, że jest coś więcej. Że tak często zatracamy się na przykład w religii. I broń Boże, to nie jest, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jako krytyka religii, ale z mojego własnego doświadczenia to było ograniczające. Ja sobie zdałam z tego sprawę. Ograniczające, limitujące. Ja myślę, że to, co doktor Joe oferuje, nie wyklucza żadnej religii, jeśli to jest nasz wybór. Niejednokrotnie na warsztatach na całym świecie przyjeżdżają ludzie z różnych religii i jest to do pogodzenia, ponieważ to jest niereligijne. To jest ponad to. Doktor Joe mówi o przestrzeni albo wszechświecie, o życiu, o uniwersie. Dla mnie to jest Bóg. Inne znaczenie albo inne słowo określające to samo. Ja wierzę, że jest coś poza nami, coś większego, coś mocnego, z czym warto mieć relacje. Ale jest to nieograniczające. Natomiast dla mnie religia po czasie zaczęła się kojarzyć z tym, że ja jestem ograniczona. Bardzo dużo strachu we mnie wzbudziła, z którym również musiałam sobie później poradzić, bo Bóg, którego ja znałam, to był Bóg karzący za wszystko. Ja któregoś dnia powiedziałam, ja nie chcę. Ale te narzędzia właśnie pokazują, że my jesteśmy częścią tego wszechświata. My jesteśmy częścią boskości.
Tak.
Że ta boskość jest w nas, i można się do niej dokopać od nowa, można do niej dotrzeć i są pewne narzędzia do tego, że jeśli zdamy sobie właśnie sprawę z tego, jak nasze myśli mają wpływ na nasze życie, jak nasze emocje, zwłaszcza te nieprzerobione, kontrolują nasze życie, jak nasze wybory są uzależnione od tych myśli i tych emocji, no to zdamy sobie sprawę, że jesteśmy sprawczy.
Tak.
Że nie musi być nic poza nami, co da nam pozwolenie na pewne rzeczy. To my musimy sobie dać pozwolenie.
Wiesz, ja myślę, że doktor Joe pokazał, jak można być sprawczym, bo wyszedł z bardzo poważnego kryzysu zdrowotnego.
Tak.
Świat nie dawał mu szans.
A on pokazał.
On pokazał.
I ponownie to nastawienie. Ja wiem, że dla wielu osób to jest takie banalne. Tak, zmień myśli, to ci się zmieni życie. Spróbuj. Spróbuj. Spróbuj zmienić jedną myśl, która w tym momencie cię ogranicza i zobacz, co się wydarzy. Jest to przełamywanie tych stygmatów, tak? Że pewne rzeczy są niemożliwe. Że nie możemy się sami uzdrowić. No ale nasze myśli, nie zdajemy sobie sprawy, za każdym razem, kiedy mamy myśl, nasze ciało produkuje substancje chemiczne. No i w zależności, jakie mamy myśli, to albo te substancje chemiczne są dla nas dobre, pożyteczne, albo są toksyczne. No więc myśli mogą nas czynić chorymi, ale jeśli mogą nas, pomagają nam zachorować, to również mogą pomóc nam uzdrowić. I ta zmiana nastawienia, zmiana myślenia jest podstawą.
To jest kluczowe. I kluczowe chyba jest również to, o czym mówisz ty i o czym mówi dr Joe, że no my jesteśmy pełni myśli, w zasadzie nasza głowa jest pełna tych samych myśli, w 90% podobno mamy wypchaną głowę ciągle tymi samymi myślami, a 70% to są myśli negatywne.
Tak. Ale wiesz, ja też tutaj chcę dodać, że zrozumienie naszego umysłu naprawdę pomaga nam lepiej sobie z nim radzić. Jesteśmy zaprogramowani na negatywizm. Dlaczego? No bo funkcją mózgu jest zapewnienie nam przetrwania. Więc mózg przewiduje, potrzebuje przewidywać następny krok, czy fizyczny, czy wewnętrzny, czy więcej tutaj potrzebujemy wody, tak? Czy potrzebujemy pokarmu, cukier, wszystkie jakieś składniki mineralne. Mózg musi przewidzieć. To samo dotyczy się naszych zachowań. No więc jeżeli możemy lepiej przewidzieć, no to jesteśmy lepiej przygotowani na przetrwanie. No a jak lepiej przygotować się na przetrwanie, niż wyobrazić sobie najgorszy scenariusz, na który możesz się przygotować, więc nie będziesz zaskoczona i cokolwiek wydarzy się innego niż to, mniejszego, tak? No to mówisz, wow, wygrałem tą walkę, tak? Mhm. No więc z założenia mamy ten negatywizm w nas wprogramowany. No ale już teraz świadomość tego, jestem świadoma, z założenia jestem negatywna. To jak ja mogę sobie zmienić to, że jak mi się pojawia negatywizm, to jak mogę zaoferować sobie inną perspektywę?
Na przykład rano, po przebudzeniu, kiedy napadają nas, no często, chyba często jest to udziałem wielu ludzi, takie lękowe stany i negatywne myśli. Mhm. Co można zrobić?
Ja będę teraz brzmiała jak zdarta płyta, ale uświadomić sobie... Zacząć od uświadomienia sobie, okej, z czym ja się w głowie borykam? Jakie są te myśli? Zdać sobie sprawę, jakie ja mam, nazwijmy, natrętne myśli, albo często powtarzające się. Z czym one są związane? No to teraz, jak masz, jesteś świadoma tych myśli, to jak ona się pojawia, to wiesz, że się pojawiła. I teraz masz wybór, czy ja chcę na nią zareagować, czy chcę ją zakwestionować. Bo jeszcze jest tak, że nam się wydaje, że jak mamy myśli, to że one wszystkie są prawdziwe. A to jest nic bardziej mylnego. To jest stwór, jak ja to mówię, to jest pewien stwór. To jest pewna opinia, bardzo subiektywna, na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń, opinii, przekonań, tego, co ktoś powiedział, może tego, że musimy tak się zachowywać, tak? Ale tylko dlatego, że mamy myśl, to nie oznacza, że ona jest prawdziwa i warto jej kwestionować. Zadać sobie pytanie, jaką mam pewność, że to jest prawda? Jaką mam pewność, że to jest prawdziwe? Jaką mam pewność, że to się wydarzy, poza tym, że mogę się obawiać czegoś?
Czyli urealnić.
Bardzo urealnić, a poza tym znowu zwolnić, tak?
A znowu zwolnić.
Znowu zwolnić.
Czyli po prostu zastanowić się nad tym i zobaczyć, że to głupie.
Tak, i nawet w różnych rozmowach, nawet podczas warsztatów, które miałyśmy, była świetna refleksja przy zastosowaniu jednego z narzędzi, że wymówki, które sobie dajemy, dlaczego czegoś nie zrobić, tak? Albo dlaczego chcemy daną myśl nadal kultywować, to powiedzmy, ta pierwsza wymówka to jeszcze ma sens. Ale im bardziej idziemy w las, to każda następna jest coraz bardziej bezsensowna.
Czyli pogrążamy się.
Pogrążamy się, ale podobnie nawet nie wiesz o tym, tak. Że to robisz, tak? No. Więc zwolnienie, zatrzymanie, nie wskakiwanie jak po ogień, tak? Budzik dzwoni, pum, i my już jesteśmy gotowi i w takim biegu, no biegu chomiczym, tak? Tylko danie sobie szansy wzięcia głębokiego oddechu i zastanowienie się, jak ja chcę przeżyć ten dzień? Bycie intencjonalnym. No ale żeby być intencjonalnym, no to musimy to sobie zaplanować, co ja dzisiaj chcę, na co muszę uważać, czyli jakie myśli mogą mnie wykoleić, jakie myśli mogą mnie zatrzymać, jakie emocje mogą mnie powstrzymać. I jeśli mamy zbudowaną świadomość tego, to nie oznacza, że znowu nie zrobimy czegoś, ale o wiele szybciej się zreflektujemy i mamy wtedy narzędzia powiedzieć stop it. Nie robimy tego, tak. Przestań.
To też jest świetna technika, właśnie, stop it. Czyli stopujemy samych siebie, jak zaczynamy znowu powtarzać te nieprawdziwe kwestie.
Tak, i to jest dostępne w każdym momencie.
Przestań.
Możesz zatrzymać tą myśl, tak? A jak robisz to konsekwentnie, przez tydzień, miesiąc, w zależności jak długo potrzebujesz, to w pewnym momencie zorientujesz się, ale tu pusto. No i co ja teraz mogę, czym ja tą pustkę w dobry sposób mogę wypełnić?
Tak. I czym mogę znowu podziałać na mózg i co ten mózg może utrwalić w nawyk, ale już taki nawyk, który mi służy.
Który chcę stworzyć, tak? Czyli najpierw, żeby się zmienić, najpierw musimy uświadomić sobie to wszystko, co jest nieświadome. Myśli, emocje, zachowania i ten cały kołowrotek. Bez tego nie ma progresu. Musimy sobie uświadomić, jak nasze otoczenie nas kontroluje. Nie mamy świadomości tego, że przedmioty, ludzie, sytuacje, czas mają na nas wpływ.
I to nie chodzi o to, że ktoś nam mówi, co mamy robić, tylko po prostu jak na nas wpływa siłą rzeczy.
Tak, dlatego że jak najbardziej. Wyobraź sobie, że jesteś w jakichś sytuacjach i te sytuacje powodują zmianę twojego stanu emocjonalnego. Za każdym razem, kiedy coś powoduje zmianę twojego stanu emocjonalnego, zaczynasz zwracać uwagę, kto mi to zrobił. Kto tutaj jest sprawcą tego, jak ja się czuję. W ten sposób to coś lub ten ktoś kontroluje, jak się czujesz. Ma nad tobą przewagę.
Żeby nie powiedzieć władzę.
Tak, żeby nie powiedzieć władzę. My oddajemy temu władzę. Więc musimy być świadomi tego. Musimy
nie dawać się.
Nie dawać się poprzez tą świadomość. Musimy być świadomi tego, że właśnie jesteśmy chodzącym nawykiem. No to dowiedzmy się, jakie nawyki kultywujemy, które niekoniecznie nam służą.
I nawet sobie je spiszmy.
Tak. To jest najprostsza kolejna metoda. Wywalmy to wszystko z głowy. Zobaczmy, urealnijmy to. Zobaczmy, jak to wygląda. Połowę zdamy sobie sprawę, że to jest totalny banał, więc wykreślimy od razu. To się zrobi trochę przestrzeni. I następnie mamy coś namacalnego do pracy.
Miłość własna. Jakie ma znaczenie w życiu człowieka?
Ja myślę, że ogromne i myślę, że częścią mojej podróży, tej, w której jestem, to jest właśnie umiejętność nauczenia się kochania samej siebie. Myślę, że jest istotna i sprowadza się do tego, że jeśli damy sobie szansę zakochania się w sobie, to damy sobie szansę odkrycia, kim chcemy być. Możemy świadomie dokonywać wyborów. Ale najważniejszym chyba elementem tej miłości do samego siebie jest to, że jak możemy kochać innych tak naprawdę, jeśli nie kochamy siebie? Jak możemy mieć tolerancję na świat, jeśli nie mamy tolerancji dla samych siebie? Jak możemy być cierpliwi, jeśli wszystko w nas drażni, tak? Więc im bardziej możemy zaoferować sobie tą samolubność, ponownie w naszym języku to się kojarzy, że to jest złe, nie warto być samolubnym, jest to cecha ganiona, a ja się bawię tym słowem.
No.
Samolubność, samopolubienie siebie. Zacznijmy od polubienia siebie, to łatwiej będzie nam lubić innych.
Tak, bo nawet zobacz, w tym przekazie chrześcijańskim kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli gdzieś u zarania była ta miłość własna, ale myśmy ją jakoś wyrugowali. Nie wiem, biologicznie czy kulturowo.
Tak, ale to jest tak moje przemyślenie. I ponownie to chyba idzie do tego elementu konceptu przetrwania, tak? Jak się rodzimy, potrzebujemy innych. Tak. W późniejszym okresie życia potrzebujemy innych. Ja myślę, że to jest też nieświadome, w pewien sposób programujemy siebie, że no musisz zadbać o innych, żeby oni o ciebie zadbali, tak? Zapomnij o sobie, no bo przecież to musisz skupić się na kimś innym. A ja myślę, że jedno i drugie się nie wyklucza. Ja myślę, że tu chodzi o znalezienie balansu, że ja stawiam siebie na równi z innymi.
Po prostu.
Po prostu.
I to wcale nie wyklucza tej empatii, tego człowieczeństwa,
absolutnie,
tego współczucia.
A poza tym ja myślę, że mamy więcej No bo jeżeli my mamy tą empatię dla samych siebie, że mamy taką łagodność do siebie, tak? No to to jest coś, co damy innym. Ale nie możemy dać komuś czegoś, czego my nie mamy. No z pustego tak. W próżne się nie naleje,
nie
tak?
Nie ma szans.
Więc musimy najpierw to zbudować, dać sobie szansę, odkryć to, bo dla każdego będzie wyglądało to zupełnie inaczej. I dopiero z tego miejsca budować relacje intymne, przyjacielskie, pracownicze. Z tego miejsca wydaje się to dopiero możliwe. Prawdziwe, pełne.
Tak, inaczej prędzej czy później może się skończyć frustracją.
Tak, ale tak naprawdę ja myślę, że wtedy to jest frustracja na nas samych. I znowu mówimy, o, on mnie frustruje, to ona mi tutaj weszła w drogę. A ja nadal uważam, że to jest tak naprawdę nasza własna frustracja, że nie dajemy sobie pewnych rzeczy, na tak. które tak naprawdę zasługujemy.
Ten nasz umysł to jest jakaś potęga, że dobrze nie być na łasce bądź niełasce tego umysłu, tego mózgu naszego, ale żeby tak było, no to trzeba się trochę nagimnastykować i trochę nauczyć, a jeszcze więcej oduczyć.
Tak.
I
tak.
gdzieś też znalazłam taką definicję w materiałach, które podrzuciłaś, że chyba z czasem będziemy musieli przedefiniować analfabetyzm, że to już nie będzie nieznajomość literek, tylko nieumiejętność oduczania się i uczenia na nowo. To jest chyba taki wymóg cywilizacyjny i w ogóle człowieczy.
Tak, tym bardziej, że stety lub niestety żyjemy w czasach, gdzie zmiana jest ciągła. Kiedyś ta zmiana była, ona była, ale ona była taka, pojawiała się, potem był czas na to, żeby odsapnąć i potem coś nowego się pojawiało. Poza tym miała sens. Jedno wynikało z drugiego, tak? Natomiast jesteśmy teraz w czasach, gdzie rzeczy dzieją się naraz, jeszcze się nie skończyło, już się nowe zaczęło. Taki miszmasz jest, tak? Więc my jesteśmy cały czas nastawieni na te zmiany, więc bez umiejętności adaptacyjnych no to będzie ciężko nam funkcjonować zdrowo funkcjonować w takim świecie. I co ciekawe, no świat się zmienia, nasz mózg niekoniecznie i nadal sterują nami instynktowne zachowania. No ale jeśli nie wiesz, że steruje tobą instynkt, no to jak możesz sobie z tym zaradzić, tak? Więc im bardziej jesteś w stanie zrozumieć, jak funkcjonuje mózg, ja mówię podstawy, bo tu nie chodzi o zagłębianie się w neuronaukę, tak? Podstawy funkcjonowania mózgu. Jak reagujemy na stres? Co się z nami wtedy dzieje? Jak ten instynkt nam pięknie wskakuje? I zachowujemy się jak zwierzęta, które są zapędzone w kozi róg, które nie widzą innych możliwości. No ale jeśli byśmy wiedzieli i uwierzyli, że są narzędzia, które pozwalają regulować te stany, i mamy je dostępne cały czas. Chodzimy z nimi i możemy sobie je zaoferować. I tak jak wcześniej mówiłyśmy, te emocje nas omamiają, tak, odurzają.
Tak.
No to jeżeli zdamy sobie sprawę, że mamy narzędzie, które pozwoli nam zmienić filtr, przez który patrzymy, no to możemy szybciej, może nie prościej, szybciej dostosowywać się do wymogów tego, co stoi przed nami. I zamiast być sami sobie, co dzieje się w trybie przetrwania.
Tak, a nie tworzenia.
A nie tworzenia.
A dobrze by było żyć w trybie tworzenia, a nie przetrwania.
Tak, a jeszcze też dodajmy, że tryb przetrwania to jest życie w stresie.
W totalnym stresie.
W totalnym stresie, bo ten stres krótkotrwały jest jak najbardziej nam potrzebny, żeby czasami nas zmobilizować do akcji, żebyśmy byli bardziej skupieni na pewnych rzeczach. No tylko, że jeśli nie umiemy go wyłączyć i jesteśmy ciągle w takim stanie, no to wtedy każdy jest wrogiem. Każdy nas chce zaatakować, nie chcemy współpracować z ludźmi, nie chcemy być w kolektywie, no bo to jest zagrożenie.
Tak.
Ja muszę skupić się tylko na sobie, żeby przetrwać.
Strasznie ciężki stan.
Bardzo, bardzo ciężki stan. Poza tym nadal smutny, tak?
Tak. Jesteśmy przeciążeni.
Tak. Tak, ale znowu sami się przeciążamy.
Tak,
znowu
tak.
sami się przeciążamy. A mamy wybór.
A mamy wybór. Często wydaje nam się, że nie mamy tego wyboru. Te nowe myśli, też oparte na tej miłości własnej chociażby, odzyskanej, albo będące wynikiem już poradzenia sobie tego naturalnego, biologicznego negatywizmu. Jak je stworzyć, jak je zobaczyć, jak je usłyszeć, bo czasem mi się wydaje, że my nawet już nie potrafimy. Podczas warsztatów cały czas próbujemy stworzyć sobie inny repertuar myśli. I ja widzę po sobie, ale też po innych uczestnikach warsztatów, że to im przychodzi z wielką trudnością i czasami podsłuchujemy się nawzajem albo podglądamy. O, taką fajną myśl wymyśliłaś, super.
Mogę pożyczyć?
Mogę pożyczyć. Na przykład taką, że wszystko przychodzi mi z łatwością, albo po prostu rzeczy przychodzą mi z łatwością, życie przychodzi mi z łatwością, bo zazwyczaj nawykowo myślimy, to jest trudne, to będzie trudne. Z tym się budzimy właśnie.
Tak. Nie? No ale wiesz, Aniu, to jest tak, że nieświadomie tą myśl, że to jest trudne, że to się nie uda, że ja nie mogę, to jest bez sensu, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie docenia, to wszystko. No to nieświadomie myśmy to wałkowali przez lata.
Tak. Czyli to się zabetonowało. To się,
ja lubię to twoje powiedzenie, zabetonowało się. To się zabetonowało, no to teraz trzeba kilofem to po kawałku odłupywać. I naturalne jest to, że te stare myśli, one są tak zabetonowane, że one będą nas ciągnęły w dół, tak? No ale dobrze, teraz jak mamy świadomość tego, to za każdym razem, kiedy pojawia ci się ta myśl, to mówisz, stop it.
Przestań,
po prostu bredzić, przestań.
Tak.
I idziesz dalej, tak? I znowu ci się pojawia, mówisz, kurczę, ona znowu, stop it, przestań. I tak długo to sobie oferujesz, dopóki ta myśl przestaje być natrętna, no bo przestajesz używać tą sieć neuronów w swojej głowie, z którym ona jest połączona. Nie używasz tego, więc ona ci się nie aktywuje. I mniej się aktywuje, to ona się tak osłabia.
I wtedy możesz wprowadzać te nowe.
Tak, ale w tym samym czasie, kiedy właśnie deaktywujesz coś, to jest czas na to, żeby zacząć aktywować coś nowego. Nastąpiła wymiana. Tu mówimy sobie, ja już nie chcę tego, no to co ja chcę? Życie jest proste. Albo układa mi się, albo to nie musi być trudne, tak? To będzie no, takie prościutkie. To dzień mi się ułoży pięknie. Dzień popłynie. To jest opcja. No i oczywiście ta stara myśl pojawi się, ale co ty opowiadasz? Stop it. Ja wierzę, że to będzie łagodne.
Tak.
Że to łagodnie pójdzie. I to jest taki taniec. Przez bardzo długi okres tańczymy z tym.
Czasami to może trochę nam się wydawać głupie, albo takie, jak ja to mówię, chińszczyzną może nam się wydawać.
Ja to nazywam banalne, bo bardzo często spotykam się z tym, pracując z klientami, że no ale to jest takie banalne, to nawet nie warto tego robić. A ja mówię, spróbuj. Daj szansę temu banałowi, bo zobacz.
Żeby się utrwalił.
Tak, tym bardziej, że tak naprawdę za tym banałem stoi duża prawda. Taka mądrość, może tak, mądrość, a jednocześnie jest to proste rozwiązanie, które nam się wydaje, że jest tak proste, że to jest niemożliwe, żeby zadziałało, więc nawet nie spróbujemy tego zrobić. Ale jeszcze jedno, to jest ponownie świadomość tych myśli, ale co jest istotne, bo powiedziałaś, jak te myśli nowe tworzyć. Dla mnie było istotne właśnie odpowiedzenie sobie na pytanie, kim ja chcę być. Znaczy, kim ja chcę się stawać nawet, bo to jest proces, tak? Kim ja chcę się stawać poprzez świadomość i zrozumienie, jak bardzo ja się z sobą męczyłam. Jak sobie powiedziałam, ja jestem tobą zmęczona, to zadałam sobie pytanie, no dobrze, ale czym? Czym się męczysz? I uświadomiłam sobie te wszystkie właśnie nawyki, rozmowy, reakcje, histerie, dramaty, no, sposoby myślenia, przekonania. Ja mówię, no dobrze, to teraz wiem, z czym pracuję. No to kim jest osoba, która tego nie ma? Co ta osoba robi? Jak się zachowuje? Jak myśli? Jakich wyborów dokonuje? I zrobiłam sobie tą wizję. I oczywiście jak idziemy przez życie, to prędzej czy później będziemy trochę też weryfikować, tak, tą wizję, no bo pewne rzeczy będą nam się pokazywać.
A poza tym trochę rzeczywistość się zmienia.
Tak.
Wiadomo, że to jest proces, że to jest dynamiczne.
Tak. Tak.
Ale już mamy bazę.
Masz taki, wiesz, no wizerunek siebie i zmierzasz, żeby spotkać się z sobą tam w odległej przyszłości i wyznaczasz sobie mniejsze kroczki, bo o tym też rozmawiałyśmy, że bardzo często wysypujemy się na tym, że mamy świetną wizję, ale ona jest tak daleko i wydaje nam się tak nieosiągalna, jak ta góra w Nepalu.
Tak, i że czasami na starcie rezygnujemy.
Tak, to się w ogóle nie uda, bo to jest za daleko, za trudno, nie mogę, nie dam rady, to wszystko się pojawia, bo nie mamy planu. A ja uważam, ponownie kolejny banał, metoda jednego kroku. Napisz sobie, jakie kroki musisz wziąć, żeby tam dotrzeć. Napisz sobie również, co ci może stanąć na przeszkodzie, a następnie skup się na tym jednym kroku. Bo albo tak, albo my robimy wszystko, albo nic. Albo rzucamy się z motyką na słońce, albo po prostu nic nie zrobię. I jedno i drugie powoduje, że tak się bujamy, tak? I wahamy. A metoda jednego kroku to jest skupiam się w tym momencie na tym, co jest bezpośrednio przede mną. I dam z siebie wszystko, żeby tam dotrzeć. A jak tam dotrę, to na chwilę odwracam się do tyłu i mówię, wow, ale ta podróż, no ruszyło się. Jestem tak. Dalej.
Oglądasz się po to, żeby zobaczyć, co ci się już udało.
Tak.
Nie po to, żeby żyć po staremu.
Tak, absolutnie, tak.
Tylko żeby zobaczyć, ile już zrobiłaś, tak. Ile ci się udało. Tobie się udało, słuchaj, nie dość, że nie przestraszyłaś się tej góry, to teraz biegasz maratony.
Tak.
Też w górach.
Tak.
Opowiedz o tym.
To jest moja metoda nastawiania sobie wyzwań i również stawiania wyzwań moim ograniczeniom. Bo ja wiem, że ja cały czas je mam i one będą pojawiały się w różnej formie, więc to jest taka metoda na pokazywanie sobie, ale nie na zasadzie, że ja udowodnię ci, tylko mam cel, jest to trudne, jest to wyzwanie, wiem, że ja stanę sobie na drodze i ja w ten sposób przełamuję te ograniczenia. Poza tym te wydarzenia bardzo dużo pozwalają mi się uczyć o samej sobie i ta wiedza z tego biegania, to ona mi się świetnie przydaje potem w życiu.
Tak to się przekłada.
Tak, to się tak przekłada, że wiesz, no na przykład jak biegniesz taki maraton...
Maraton na Mount Everest.
Tak, z Base Campu, tak, Mount Everest. No to zdajesz sobie sprawę, że no ból się pojawi. On się pojawi, tak? Czyli dyskomfort się pojawi. To jest część podróży, tak? Na której jesteśmy. No i teraz jest, jak ja mogę stać się komfortowo niekomfortowa? Jak ja mogę mieć komfort w dyskomforcie, że ten dyskomfort mnie nie wywali w innych okolicznościach życia? Więc później, jak pojawiają się sytuacje niekomfortowe, to ja już mam mięsień w jakiś sposób wyrobiony, że aha, to jest niekomfortowe, ale ja mogę być okej z tym dyskomfortem przez pewien okres czasu. Że ja mogę przejść kolejne wyzwanie życiowe z innym nastawieniem. Że wiesz, że ciało jest naszym sługą, no więc, ale ciało na początku będzie, a ja już nie chcę, już nie mogę, zobacz to, nie, to już w ogóle, już, a po co ty to w ogóle, no to teraz zaczynasz walkę z umysłem. No jak umiesz sobie porozmawiać inaczej ze sobą.
Ty ciągle gadasz, co?
Tak, ja ciągle gadam. Dla mnie to jest nieustająca taka rozmowa, ale wiesz co? Są momenty, kiedy ja wchodzę w taki trans, czyli tak, najpierw pokłócę się ze sobą, ponegocjuję, nie rzucamy tego, idziemy dalej. I potem przychodzi taki moment ciszy i ja mówię do siebie wtedy, to nie ty biegniesz, to ktoś inny biegnie z tobą. Że ja sobie schodzę z drogi, bo ja potem mówię, to prawie jest niemożliwe, co ja robię, więc ktoś ze mną biegnie. Jest takie fajne powiedzenie, Wayne Dyer, on już on nie żyje, ale on powiedział, że jakbyś był świadomy, kto jest zawsze z tobą, to nigdy byś się nie bał. I ponownie, to może być odniesienie do Boga, to może być odniesienie do wszechświatu. Ja po prostu czuję tą energię.
Czegoś obecność.
Tak. I to jest tak, ja mówię, to nie ja biegnę. Mam wtedy takie poczucie wdzięczności, takiego uniesienia i mnie to niesie przez pewien czas. No i oczywiście potem człowieczeństwo się pojawia i znowu zaczyna się, słuchaj, to już w ogóle jest bez sensu, to zostaw to, to zostaw. W ogóle po co ty to robisz? Ja mam tu twój powód. Idziemy dalej. Ja mówię, skończymy, kiedy ja ci powiem, że skończymy, a nie na odwrót.
Tak. To sprawstwo też może być narkotyczne.
Tak. I to jest fajne uzależnienie, bo nie poddajesz się za szybko. Ale ja też się nauczyłam, że jest różnica, żeby też wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie dość. Bo też mamy tendencję, że ja nie odpuszczę. Ja dociągnę, dowiozę. Tylko jakim kosztem? I ja sobie też znalazłam takie rozgraniczenie, że Poddanie dla mnie się to jest wtedy, kiedy nie spróbowałam. Kiedy mogłam, a nie spróbowałam, oddałam walkowerem. A odpuszczenie sobie później to jest takie miejsce, kiedy ja zrobiłam, co mogłam i doszłam do takiego punktu, w którym mówię, to jest wystarczające. Jestem okej z tym. Nie opłaca się dalej walczyć, tak? Z wiatrakami na przykład. Nie warto, po prostu nie warto, nie opłaca się. A nawet jeśli się opłaca, to nie jest warte. A jak jest warte, to może się nie opłaca. I dochodzę do takiego miejsca, że nie eksploatuję się, bo wiem kiedy, może szybciej wiem, kiedy powiedzieć sobie dość. To było wystarczające.
Ja już znowu dałem. Samoświadomość.
Tak, tak, tak.
Będziemy puentować.
Dobrze.
Kasiu, czyli co? Musimy porzucić czekanie.
Tak. Wyjść z tego albo zejść z parkingu.
A, tak. I oczywiście nie musimy. Nie musimy, ale ja sobie mówię, musimy, żeby podziałać też na siebie.
Tak, tak. Także ja myślę, że wiesz, to jest tak. Czasami należy zaparkować po to, żeby zastanowić się, przemyśleć, mieć refleksję i ruszyć dalej w drogę. Ale ten długoterminowy parking to może zostawiajmy. Wchodźmy na ten krótkoterminowy, tak, parking. Ruszmy. Bo tylko działanie powoduje, że jesteśmy sprawczy. Nasze myślenie nie ruszy nas z miejsca. I to też, co rozmawiałyśmy, to nie jest moje, ale jest taka zasada 5 sekund, że jeśli nie podejmiemy działania w około 5 sekund, odkąd ta myśl nam się pojawiła, to mózg nas przekona, żeby tego nie zrobić.
Bo on będzie nas cały czas banował i bojkotował i sabotował.
Tak, no żebyśmy wrócili do tego, co znane, do tego, że komfortowego, bo tam jest wygodnie, przecież tam jest lepiej, zaczniesz jutro, a po co? No i my to w to wierzymy.
Czyli jeżeli przyjdzie nam do głowy, żeby zadzwonić w sprawie nowej pracy, albo nie wiem, odpowiedzieć na jakąś zaczepkę kogoś miłego.
Nie czekajmy.
Nie czekajmy, tylko 5, 4, 3, 2, 1
i lecimy.
Go, tak. Tak. Czyli tak. Nie wstrzymywać się. Wiesz, chociaż nie powiedzieliśmy o pozytywnym powstrzymywaniu się, na przykład chociaż powiedziałyśmy też sporo, jeżeli chodzi o to negatywne myślenie, ale na przykład emocje, które nas zalewają, to jest też wyzwanie, prawda? I też czasami trudno nam się powściągnąć przed jakąś niefajną reakcją na coś, co moglibyśmy zbagatelizować albo machnąć ręką.
Tak.
Emocja trwa ile?
90 sekund. Do 120 sekund, czyli jak moglibyśmy się powstrzymać przez 2 minuty i nic nie zrobić, to moglibyśmy mieć inne doświadczenie.
Właśnie.
Tak? Inne doświadczenie, inną może relację z kimś, samym sobą. I wtedy, kiedy te emocje nam opadną, wtedy możemy dokonać wyboru, jak ja chcę zachować się, jak ja chcę myśleć na ten temat, bo tak naprawdę pod wpływem emocji to my nie myślimy, jakie myśli ja chcę mieć. Także to wtedy mamy tak ten wybór. Ale z tymi, wiesz, 5 sekundami to też jest tak, że to nie chodzi o to, żeby teraz podejmować głupie decyzje, tak? To nie chodzi o to, że mamy myśl, która nie ma sensu, a my mówimy, dobra, to ja to robię. Bo to znowu jest bardziej emocjonalne, tak?
Właśnie.
I wtedy zatrzymajmy się. Jeżeli czujemy duże emocje, to zatrzymajmy się na te 90 sekund po to, żebyśmy mogli to przeanalizować. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które wiemy, że nam zależy, wiemy, że chcemy osiągnąć, wiemy, że są dla nas dobre, czyli wiemy, to jest to, co wiemy, to tu się nie wahajmy, tak. Bo nigdy nam się nie będzie chciało. No również nigdy nie będzie na to czasu, dopóki nie znajdziemy na to czas, nie zaplanujemy tego, by to się wydarzyło. Więc w tych kwestiach nie czekajmy.
Pamiętasz siebie jeszcze sprzed przemiany? Czy już ci się zamazała tamta Kasia?
Zamazuje się coraz bardziej, ale są momenty, kiedy mówię, uciekaj mi stąd.
Uciekaj dawna mi. Kaśko.
Tak, dawna Kaśko, bo to po prostu to nie ma miejsca, ale zamazuje się i to jest fajne. Wiesz, to ten obraz jest jako przypomnienie, bo ja uważam, że warto, zawsze warto pamiętać, skąd się przyszło. Z szacunkiem, nie z pogardą, z szacunkiem, by wiedzieć, że to, kim jesteśmy, zrodziło się z tamtej osoby i na swój sposób być za to wdzięcznym.
Dziękuję ci, Kasiu, bardzo.
Bardzo dziękuję.
Będę teraz myśleć o tym, co chcę myśleć. Mam nadzieję, że udzielę się to naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy podobne doświadczenia i podobne ograniczenia. Ale
i mamy
są
podobne
rozwiązania.
Są rozwiązania na nasze marzenia.
O, tak. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam.